Lekcja dziewiąta. 30 listopada. Próby, uciski i listy. Sobota, po południu. 23 listopada. Tekst pamięciowy. Przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, Jego prawa i przepisy. Księga Nehemiasza 10:30. Czytając Biblię, zazwyczaj pomijamy genealogię i długie listy rzeczy czy osób. Ale Pan zadbał o to, aby zostały tam umieszczone nie bez powodu. Bóg Biblii jest Bogiem dbającym o szczegóły. On zauważa pojedyncze osoby, a to upewnia nas o tym, że nigdy o nas nie zapomni. Biblijne genealogie świadczą o tym, że Bóg wie wszystko o naszych rodzinach, a różne listy rzeczy w Piśmie Świętym mówią nam, że On troszczy się nawet o to, co ludzie mogliby uznać za mało znaczące. Jezus zapewnił nas o tym, że Bóg troszczy się nawet o małe wróble i zna liczbę włosów na naszej głowie, czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Ewangelia Łukasza 12:6-7. Bóg, który troszczy się o te szczegóły, troszczy się także o nas i zna nawet szczegółowo to, co nas martwi i nęka. Tak więc możemy mieć pełne przeświadczenie, doskonałą ufność oraz spokój w pewności, że Pan troszczy się o wszystkie nasze sprawy. To podnosi nas na duchu, ale jednocześnie uświadamia nam, że i my powinniśmy należycie dbać nawet o najmniejsze sprawy. Niedziela. 24 listopada. Bóg historii. Przeczytaj Księgę Ezdrasza 1:9-11 i Księga Daniela 1:1-2. Jak te wersety z Księgi Daniela pomagają nam zrozumieć, do czego nawiązywał Ezdrasz? Księga Ezdrasza 1:9-11. A liczba ich była następująca: złotych czasz 30, srebrnych czasz 1029, noży 29, złotych pucharów 30, srebrnych pucharów 410, innych naczyń 1000. Wszystkich przyborów złotych i srebrnych 5400. Wszystko to wywiózł Szeszbassar, gdy wyprowadzał wygnańców z Babilonii do Jeruzalemu. Księga Daniela 1:1-2. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. Zwróć uwagę na to, że Księga Ezdrasza podaje różne szczegóły, podczas gdy w Księdze Daniela przedstawiony został szerszy obraz wydarzeń. Owe fragmenty tekstu biblijnego, razem zestawione, świadczą dobitnie o tym, że Bóg panuje nad wszystkim. Historia państw przemawia do nas również i dzisiaj. Każdemu narodowi i jednostce Bóg wyznaczył miejsce w swoim wielkim planie. Także dzisiaj ten, który nigdy się nie myli, mierzy pionem ludzi i państwa. Wszyscy, dokonując wyborów, decydują o swoim przeznaczeniu, a Pan jest ponad wszystkim i wykonuje swoje zamierzenia. Przeczytaj 5 rozdział Księgi Daniela. Czego rozdział ten uczy nas o sądzie nad Belsazarem? Księga Daniela 5:1-30. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jeruzalemie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go, stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. i zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezwawszy się królowa matka tak rzekła: królu, żyj na wieki. Niech cię nie trwożą twoje myśli, niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość jak mądrość bogów. Król Nebukadnesar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, Chaldejczykami i astrologami, dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król, mój ojciec, z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożą na twoją szyję i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu, lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwu, wielkość, chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu Nebukadnesarowi. A przed wielkością, której on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu, kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego, zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło i jego ciało było zraszone rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce. A ty, jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Lecz przeciwko Panu Nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. A taki jest wykład tego słowa: Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, do jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Pers, do twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Babilon upadł w październiku 539 roku przed Chrystusem, gdy król Cyrus, dowodzący armią Medów i Persów, przybył i zdobył stolicę imperium. Belsazar, bezpodstawnie polegający na swoich sukcesach, bogactwie i sławie, był tak arogancki, iż na wieś o nadejściu wrogich wojsk wydał huczną ucztę. Tej samej nocy Babilon upadł, a Belsazar został zamordowany. Boska ręka napisała na ścianie pałacu, iż jego dni zostały policzone i nadszedł jego koniec. Choć Belsazar znał historię nawrócenia swojego dziadka, potężnego Nebukadnesara, niczego się z niej nie nauczył. Koniec zawsze jest tragiczny, gdy nie słuchamy Bożych ostrzeżeń i nie podążamy za Bożymi pouczeniami. Prorok Daniel służył przez cały czas na dworze babilońskim, ale był lekceważony. Gdy tracimy poczucie świętości Boga i Jego obecności, wkraczamy na drogę pełną komplikacji, problemów i tragedii, prowadzącą ostatecznie do śmierci. Po przypomnieniu królowi historii Nebukadnesara Daniel powiedział: a ty, jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Księga Daniela 5:22. Jak możemy się upewnić, że nie popełniamy błędów podobnych do tych, jakie popełnił Belsazar? Jak świadomość ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu czyni nas pokornymi wobec Boga? Poniedziałek. 25 listopada. W ich miastach. Przeczytaj listy zawarte w drugim rozdziale Księgi Ezdrasza i siódmym rozdziale Księgi Nehemiasza. Co szczególnego w nich zauważasz? Księga Ezdrasza 2:1-70. A to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nebukadnesar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta, a przybyli z Zerubabelem, Jeszłą, Nechemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mardochajaszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajaszem, Rechumem i Baaną, w następującej liczbie mężów ludu izraelskiego: z synów Parosza 2172, z synów Szefatiasza 372, z synów Aracha 775, z synów Pachat do Moaba, mianowicie synów Jeszui i Joaba 2812, z synów Elama 1254, z synów Zattua 945, z synów Zakkaja 760, z synów Baniego 642, z synów Bebaja 623, z synów Azgada 1222, z synów Adonikama 666, z synów Bigwaja 2056, z synów Adina 454, z synów Ateraz rodzinnych Iskiasza 98, z synów Besaja 323, z synów Harifa 112, z synów Haszuma 223, z synów Gibbara 95, z Betlejemu 123, mężów z Netofe 56, mężów z Anatot 128, z synów Azmaweta 42, mężów z Kiriat do Jearim, z Kefiry i z Beerot 743, mężów z Ramy i Geby 621, mężów z Michmas 122, mężów z Betelu i Zai 223, z synów Nebo 52, z synów Magbisza 156, z synów Elama, tego drugiego, 1254, z synów Harima 320, z synów Loda, Hadida i Onoi 725, mężów z Jerycha 345, z synów Senai 3630, kapłanów z synów Jedajasza, synów Jeszu 973, z synów Immera 1052, z synów Paszchura 1247, z synów Harima 1017. Lewitów z synów Jeszu, a z rodzin Kadmiela, Binnuja i Hodawiasza 74, śpiewaków z rodu Asafa 128, odźwiernych, z rodu Szalluma, Atera, Telmona, Akkuba, Hatity, Szobajasza, wszystkich 139, sług świątynnych z synów Sichy, z synów Hasufy, z synów Tabbaota z synów Gerosa, z synów Siachy, z synów Padona z synów Lebany, z synów Hagaby, z synów Akkuba z synów Hagaba, z synów Szalmajasza, z synów Hanana z synów Giddela, z synów Gahara, z synów Rajasza z synów Resina, z synów Nekody, z synów Gazzama z synów Uzzy, z synów Paseacha, z synów Besaja z synów Asny, z synów Meunijczyków, z synów Nefisyjczyków z synów Bagbuka, z synów Hakufy, z synów Harhura z synów Basluta, z synów Mechidy, z synów Harszy z synów Barkosa, z synów Sisery, z synów Temacha z synów Nesjacha, z synów Hatify, dalej, potomkowie niewolników Salomona, z synów Sotaja, z synów Hassofereta, z synów Perudy z synów Jaali, z synów Darkona, z synów Giddela, z synów Szefatiasza, z synów Hattila, z synów Pokereta Hassebaima, z synów Amigo. Wszystkich sług świątynnych i potomków niewolników Salomona było 392. A to są dawni jeńcy z Telmelach, z Telharsza, z Kerub, z Addan i z Immer, którzy nie mogli podać swojego rodowodu i pochodzenia i dowieść, że się wywodzą z Izraela, z synów Delajasza, z synów Tobiasza i z synów Nekody 652 mężów. Również należący do rodów kapłańskich synowie Hobajasza, synowie Hakkosa i synowie Barzillaja, który pojął za żony jedną z córek Barzillaja z Gilead i nazwał się jego imieniem. Ci poszukiwali, czy są ujęci w spisie rodowodów, lecz tam się nie znaleźli, zostali więc jako nieczyści usunięci od sprawowania kapłaństwa. A namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów. Całe to zgromadzenie liczyło razem 42 360 osób, nie licząc ich niewolników i niewolnic, tych było 7337. Mieli oni także 200 śpiewaków i śpiewaczek. Ich koni było 736, mułów 245, wielbłądów 435, osłów 6720. A niektórzy z naczelników rodów, doszedłszy do domu pańskiego w Jeruzalemie, złożyli dla domu Bożego dobrowolne dary, aby można go było postawić na dawnym jego miejscu. Według swojej możności dali na fundusz odbudowy 61 tysięcy drachm w złocie, 5 tysięcy min w srebrze i 100 szat kapłańskich. Kapłani, lewici i część ludu zamieszkali w Jeruzalemie, śpiewacy zaś, odźwierni i słudze świątyni w swoich miastach. Również wszyscy pozostali Izraelici w swoich miastach. Księga Nehemiasza 7:1-72. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy, był to bowiem mąż prawy i bogobojny jak rzadko kto, i dałem im taki rozkaz: bram jeruzalemskich nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać, wrota zaś będzie się zamykać i zareglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawiać straże, jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Miasto było wprawdzie przestronne i duże, lecz ludności było w nim mało i domostwa nie były odbudowane. Wtedy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych i naczelników, i lud, celem ujęcia ich w spisie rodowodów. Odkryłem przy tym księgę rodowodów pierwszych repatriantów, gdzie znalazłem taki zapis. To są mieszkańcy okręgu judzkiego, którzy powrócili z wygnania, dokąd uprowadził ich Nebukadnesar, król babiloński, a powrócili do Jeruzalemu i Judei, każdy do swego miasta. Przybyli zaś z Zerubabelem, Jeszłą, Nechemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mordochajaszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem i Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego jest następująca: synów Parosza 2172, synów Szefatiasza 372, synów Aracha 652, synów Pachat do Moaba, mianowicie synów Jeszu i Joaba, 2818, synów Elama 1254, synów Zattui 845, synów Zakkaja 760, synów Binnuja 648, synów Bebaja 628, synów Azgada 2322, synów Adonikama 667, synów Bigwaja 2067, synów Adina 655, synów Atera, mianowicie Hiskiasza, 98, synów Haszuma 328, synów Besaja 324, synów Harifa 112, synów Gibeona 95, mężów z Betlejemu i z Netofy 188, mężów z Anatot 128, mężów z Beddo Azmawet 42, mężów z Kiriat do Jearim, z Kefiry i Beerot 743, mężów z Ramy i z Geby 621, mężów z Michmas 122, mężów z Betelu i Zai 123. mężów z Nebo, tego drugiego, 52. Synów drugiego Elama 1254. Synów Harima 320. Mężów z Jerycha 345. Mężów z Lot, Hadid i Ono 721. Synów Senai 3930. Kapłanów było, synów Jedajasza, mianowicie z rodu Jeszu, 973. Synów Immera 1052. Synów Paszchura 1247. Synów Harima 1017. Lewitów było, synów Jeszu, z synów Kadmiela, z synów Binnuja i Hodawiasza 74. Śpiewaków było, synów Asafa 148. Odźwiernych było, synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Hatity, synów Szabajasza 138. Niewolnice świątynni to, synowie Sichy, synowie Hasufy, synowie Tabaota, synowie Kerosa, synowie Si, synowie Padona, synowie Lebany, synowie Hagaby, synowie Szalmajasza, synowie Hanana, synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Rajasza, synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Pasacha, synowie Besaja, synowie Meunitów, synowie Nefisetów, synowie Bagbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura, synowie Baslita, synowie Mechidy, synowie Harszy, synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Tamacha, synowie Nesjacha, synowie Hatify. Potomkowie niewolników Salomona to, synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy, synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, synowie Szefatiasza, synowie Hattila, synowie Pochereta, Hasseba i Mai, synowie Amona. Wszystkich niewolników świątynnych i potomków niewolników Salomona było 392. A to są repatrianci z Telmelach, z Telharsza, z Kerupad Don i z Immer, którzy nie mogli dowieść, że ich rody oraz potomkowie są izraelskiego pochodzenia, synowie Delajasza, synowie Tobiasza i synowie Nekody, w liczbie 642. Z kapłanów zaś synowie Hobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadczyka i przyjął ich imię. Poszukiwali oni swojego rodowodu, lecz go nie znaleźli, więc jako nieczyści zostali usunięci od sprawowania kapłaństwa i namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów. Całe to zgromadzenie pospołu liczyło 42 360 osób, nie licząc ich niewolników i niewolnic, których było 7 337 osób. Mieli także 245 śpiewaków i śpiewaczek. Koni mieli 736, mułów 243, wielbłądów 435, osłów 6720. Niektórzy z naczelników rodów złożyli dar na rzecz służby Bożej. Namiestnik złożył do skarbca 1000 drachm w złocie, 50 czasz i 530 szat kapłańskich, a niektórzy z naczelników rodów złożyli do skarbca na rzecz służby Bożej 20 tysięcy drachm w złocie i 2200 min srebra. A to, co złożyła pozostała ludność, wyniosło 20 tysięcy drachm w złocie i 2000 min srebra oraz 67 szat kapłańskich. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jeruzalemie, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni i pozostały Izrael w swoich miastach. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, synowie izraelscy byli już w swoich miastach. Powtórzenie z drugiego rozdziału Księgi Ezdrasza, listy tych, którzy powrócili z niewoli babilońskiej ze Zorobabelem i Jozuem, w siódmym rozdziale Księgi Nehemiasza jest celowe. Te listy mogą nam zupełnie nic nie mówić, ale świadczą o tym, że Bóg troszczy się o szczegóły, które my moglibyśmy przeoczyć. Mur obronny Jerozolimy został ukończony, a tekst biblijny w sposób zamierzony wskazuje na to, że pokolenie repatriantów z czasów Ezdrasza i Nehemiasza przyczyniło się do tego wielkiego osiągnięcia, choć oczywiście zawdzięczało ten sukces Bogu. To pokolenie budowało na osiągnięciach poprzednich pokoleń, choć podjęte zadanie było skomplikowane, napotykało na różne przeszkody i nie zostało ukończone tak szybko, jak można było oczekiwać. Przywództwo Ezdrasza i Nehemiasza było nieocenione, ale cały lud miał swój poważny udział w wykonanym dziele. Każda grupa wykonywała różne zadania w różnym czasie, a wynik był imponujący. Początek został połączony z końcem, nie tylko świątynia została odbudowana, ale także Jerozolima została podniesiona z gruzów i ufortyfikowana. Przeczytaj Księga Nehemiasza 7:72. Czego werset ten uczy nas o tym, jak skutecznie Izraelici realizowali swoje pragnienie czynienia woli Boga? Księga Nehemiasza 7:72. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jeruzalemie, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i pozostały Izrael w swoich miastach. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, synowie izraelscy byli już w swoich miastach. Powrót Izraelitów do ziemi obiecanej oraz odbudowa Jerozolimy i świątyni były pod wieloma względami zdumiewające. Lud, który przed laty został wygnany i którego miasto i świątynia zostały zniszczone, a kraj spustoszony, teraz wrócił do tego kraju oraz odbudował miasto i świątynię. Musiało się to wydawać cudem im samym i okolicznym ludom. Jednak było to spełnieniem woli i obietnic Boga. Dlaczego wciąż możemy ufać Bogu, mimo że często towarzyszy nam poczucie naszej beznadziejności? Wtorek. 26 listopada. Gdzie są kapłani? Niewątpliwie, jak zauważyliśmy wczoraj, powrót Izraelitów z Babilonii był zdumiewającym wypełnieniem proroctwa. Ale jak wszystko, co dotyczy ludzi, powrót ten wiązał się z problemami. Jednym z większych problemów było to, że mimo wspaniałych obietnic odrodzenia po wygnaniu, wielu Izraelitów nie chciało wrócić do kraju swoich przodków. Woleli pozostać w Babilonii. Dlaczego? Przeczytaj Księgę Ezdrasza 8:1-15, zwracając szczególną uwagę na Księgę Ezdrasza 8:15. Jaka wielka troska została tu przedstawiona i dlaczego była istotna dla kogoś, kto pragnął odrodzenia narodu izraelskiego w jego dawnej ojczyźnie? Księga Ezdrasza 8:1-15. A to są naczelnicy ich rodów i rodowody tych, którzy wraz ze mną wyruszyli z Babilonu za panowania króla Artakserksesa, z synów Pinehasa Gerszom, z synów Itamara Daniel, z synów Dawida Hattusz syn Szechaniasza, z synów Parosza Zachariasz, a z nim wciągniętych do spisu 150 mężczyzn. A z synów Pachad do Moaba Eliehoenaj, syn Zerachiasza, a z nim 200 mężczyzn. A z synów Szekaniasza syn Jahaziela, a z nim 300 mężczyzn. A z synów Adina Ebed, syn Jonatana, a z nim 50 mężczyzn. A z synów Elema Izajasz, syn Ataliasza, a z nim 70 mężczyzn. A z synów Szefatiasza Zebadiasz, syn Michaela, a z nim 80 mężczyzn. A z synów Joaba Obadiasz, syn Jehiela, a z nim 218 mężczyzn. A z synów Baniego Szelomit, syn Josifiasza, a z nim 160 mężczyzn. A z synów Bebaja Zachariasz, syn Bebaja, a z nim 28 mężczyzn. A z synów Azgada Johanan, syn Hakkatana, a z nim 110 mężczyzn. A z synów Adonikama ostatni, których imiona brzmią, Elifelet, Jejelisze Majasz, a z nimi 60 mężczyzn. A z synów Bigwaja Utaj, syn Zabuda, a z nim 70 mężczyzn. Zgromadziłem ich tedy nad rzeką, która wpada do Hawy, a gdy tam obozowaliśmy przez 3 dni, stwierdziłem, że byli tam tylko świeccy i kapłani, lecz z Lewitów nie znalazłem nikogo. Faktem jest to, że nie wszyscy Żydzi w Babilonii, w tym także wielu Lewitów, chcieli wrócić do ojczyzny przodków. Składało się na to kilka czynników. Wielu z nich urodziło się w kraju niewoli i nie znali osobiście ojczyzny swoich przodków. Wielu nie chciało ryzykować długiej i niewątpliwie niebezpiecznej podróży do ziemi, w której nigdy wcześniej nie byli. W końcu jednak udało się namówić do powrotu dostateczną liczbę Lewitów, by wznowić służbę świątynną. Zobacz czwartkową część lekcji, mimo poważnych wyzwań. Obecnie ci Żydzi, którzy pozostali w kraju wygnania, byli tam od niemal 1,5 wieku. Wykopaliska w starożytnym mieście Nippur ujawniły liczne dokumenty, które wskazują na to, że wielu zamożnych Żydów mieszkało w tym, południowym, regionie Mezopotamii za panowania Artakserksesa i tak więc Ezdraszowi i innym przywódcom mogło być bardzo trudno przekonać większą liczbę rodaków do powrotu. Ci, którzy zdecydowali się wrócić, Mogli się spodziewać jedynie ciężkiego pionierskiego życia w dawnej ojczyźnie i musieli zrezygnować z wygodnego życia, jakie wiedli w Babilonii. Wobec tego może się wydawać zaskakujące, iż Ezdraszowi udało się przekonać niemal 2000 rodzin do podjęcia ryzyka i przyłączenia się do braci i sióstr w ojczyźnie przodków. Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Dzieje apostolskie 14:22. Co mówią te słowa o realności prób i trudności, jakich doświadczają ci, którzy wiernie służą Panu? Środa. 27 listopada. Ukorzeni przed Bogiem. Przeczytaj 5 Księgę Mojżeszowa 30:1-6. Jaka obietnica została dana Hebrajczykom? Co ta obietnica i wiele innych musiały znaczyć dla ludzi takich jak Ezdrasz i Nehemiasz? 5 Księga Mojżeszowa 30:1-6. Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców i obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Ezdrasz i Nehemiasz znali proroctwa. Wiedzieli, że Bóg ponownie sprowadzi swój lud z niewoli. W 9 rozdziale Księgi Nehemiasza widzimy, że zrozumieli oni swoją historię i powody tragedii, jaką ściągnęli na siebie ich przodkowie. Jednocześnie znali też łaskawość Boga, który prowadził ich pomimo ich grzechów. Tak więc ufali Panu, a On sprawił, że powrót z niewoli zakończył się sukcesem. Jednak Boże obietnice nie znaczą, że nie mieli oni doświadczyć licznych wyzwań. Jak dotąd w tym kwartale studiowaliśmy próby i uciski, jakie stały się ich udziałem mimo spełniania się Bożych obietnic. Przeczytaj Księgę Ezdrasza 8:16-23. Jakie wyzwanie pojawiło się przed Żydami i jak na nie odpowiedzieli? Księga Ezdrasza 8:16-23. Posłałem więc Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszulama, naczelników, oraz Jojariba i Elnatana, mężów rozsądnych i pouczyłem ich, co mają powiedzieć do Iddy, przełożonego w miejscowości Kasifia, jako wezwanie dla Iddy i jego braci, osiedlonych w miejscowości Kasifia, aby przywiedli do nas sługi dla domu naszego Boga. I przywiedli do nas, jako że była nad nami dobrotliwa ręka naszego Boga, męża rozumnego z synów Mahliego, syna Lewiego, syna Izraela, Szerebiasza wraz z jego synami i braćmi w liczbie 18 nadto Haszabiasza, a z nim jego brata Izajasza z synów Merariego wraz z jego braćmi i ich synami w liczbie 20 wreszcie z niewolników świątynnych, których Dawid i książęta oddali na posługi Lewitom, 220 niewolników, wszyscy oni byli podani imiennie. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami, powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają, lecz Jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od Niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to, i On dał się nam ubłagać. Mimo Bożych obietnic Ezdrasz wiedział, że czeka ich niebezpieczna podróż. Tak więc poszcząc i korząc się przed Bogiem, wyznawał swoją zupełną zależność od Niego w kwestii realizacji planów. W tamtym czasie, wobec licznych zagrożeń, Ezdrasz wpadł na pomysł poproszenia króla o pomoc i ochronę. Jednak po zastanowieniu się odrzucił takie rozwiązanie, w przeciwieństwie do Nehemiasza, który skorzystał z zaoferowanej mu eskorty. Ezdrasz najwyraźniej czuł, że gdyby poprosił ziemskiego króla o ochronę, znieważyłby tym Boga. Wszak sam wcześniej powiedział królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują. Księga Ezdrasza 8:22. W tym przypadku wszystko przebiegło zgodnie z planem, gdyż Ezdrasz napisał później, że Pan ich chronił, więc bezpiecznie dotarli na miejsce. Oczywiście powinniśmy ufać Bogu we wszystkich sprawach. Z drugiej strony, kiedy możemy, a nawet powinniśmy zwracać się o pomoc nawet do ludzi nie podzielających naszej wiary? Dlaczego w wielu przypadkach nie jest to złe, a nawet jest właściwe? Czwartek. 28 listopada. W Świętym Mieście. Przeczytaj Księgę Nehemiasza 11:1-2. O czym jest mowa w tym fragmencie księgi? Dlaczego Izraelici musieli losować, kto ma zamieszkać w Jerozolimie, a kto w innych miejscowościach? Księga Nehemiasza 11:1-2. Potem osiedlili się naczelnicy ludu w Jeruzalemie, reszta ludności zaś rzucała losy, aby jednego z 10 doprowadzić do osiedlania się w Świętym Mieście Jeruzalemie, a 9 pozostałych w innych miejscowościach. A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy okazali ochotę, aby zamieszkać w Jeruzalemie. Czego uczy nas 11 rozdział Księgi Nehemiasza? Po powrocie żydowskich repatriantów zaistniała konieczność wybrania spośród nich tych, którzy zamieszkają w Jerozolimie. Najwyraźniej łatwiej żyło się poza miastem niż w samym mieście. Mieszkając poza Jerozolimą, można było dysponować własną ziemią niejako odziedziczoną po przodkach. Porzucenie dziedzictwa i zamieszkanie w Jerozolimie wymagało ofiarności. Wielu czuło, że jeśli tak postąpią, zostaną z niczym. Życie w mieście niesie ze sobą wyzwania, z jakimi nie mają do czynienia mieszkańcy wsi. Znalezienie się w nowym i nieznanym środowisku zawsze jest trudne. Dzisiaj także przeprowadzenie się do nowego miasta czy innego kraju, gdzie Ewangelia nie została jeszcze ogłoszona, jest wielkim wyzwaniem. Misja w takich miastach wymaga gotowości podejmowania odważnych przedsięwzięć i znoszenia trudności. Nasi ewangeliczni pracownicy nie docierają tak daleko, jak powinni. Nasi kościelni przywódcy nie uświadomili sobie dzieła, które ma być wykonane. Gdy myślę o miastach, w których tak niewiele zrobiono, a w których tysiące czekają na ostrzeżenie o rychłym powtórnym przyjściu Zbawiciela, czuję gorliwe pragnienie, by ujrzeć mężczyzn i kobiety udających się do pracy w mocy Ducha, pełnych miłości Chrystusa do ginących dusz. Dlaczego długa lista kapłanów i lewitów została zamieszczona w Księga Nehemiasza 12:1-26. Jedna to są kapłani i lewici, którzy przybyli z Zerubabelem, synem Szealtiela, i z Jeszuą, Sarajasz, Jeremiasz, Ezdrasz, Amariasz, Maleluch, Hattusz, Szechaniasz, Rechum, Meremotiddo, Ginnetoi, Abiasz, Mijamin, Maadiasz, Bilgaszemajasz i Jojarib, Jedajasz, Salelu, Amok, Hilkiasz, Jedajasz. To byli naczelnicy kapłanów i ich braci w czasach Jeszu. Lewici zaś to, Jeszua, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Jehuda, Nattaniasz, on i jego bracia kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych Bakbukiasz zaś, Unni oraz ich bracia stali naprzeciw nich w czasie służby. A Jeszua zrodził Jojakima, Jojakim zaś zrodził Eliasz Iba, a Eliasz i Piojadę. Jojada zrodził Jonatana, a Jonatan zrodził Jadduę. W czasach Jojakima głowami rodzin byli następujący kapłani, w rodzinie Serajasza Merajasz, w rodzinie Jeremiasza Hananiasz, w rodzinie Zdrasza Meszulelam, w rodzinie Amariasza Jehochanan, w rodzinie Malucha Jonatan, w rodzinie Szebaniasza Józef, w rodzinie Harima Adna, w rodzinie Merajota Helkaj, w rodzinie Iddy Zachariasz, w rodzinie Ginnetona Meszulelam, w rodzinie Abiasza Zikri, w rodzinie Miniamina, w rodzinie Maadiasza Piltaj, w rodzinie Bilgi Szemmua, w rodzinie Szemajasza Jehochanan, w rodzinie Jojariba Mattenaj, w rodzinie Jedajasza Uzzi, w rodzinie Sallu Kalelaj, w rodzinie Amoka Eber, w rodzinie Hilkiasza Haszabiasz, w rodzinie Jedajasza Netaneel. W czasach Eliasz Iba, Jojady, Johanana i Jaddu zostali zapisani na czynnicy rodów kapłańskich w Księdze Dziejów aż do czasu panowania Dariusza Perskiego. Synowie Lewiego, naczelnicy rodów, zostali zapisani w Księdze Dziejów aż do czasów Johanana, syna Eliasziba. A naczelnikami rodów byli Haszabiasz, Szerebiasz, Jeszła, Kadmiel i ich bracia, którzy stali naprzeciw nich przy nuceniu hymnów dziękczynnych według zarządzenia Dawida, męża Bożego, zespół obok zespołu. Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz, Meszulelam, Talmon, Akkub byli odźwiernymi pilnującymi składnic przy bramach. Ci żyli w czasach Jojakima, syna Jeszły, syna Josadaka i w czasach namiestnika Nechemiasza oraz kapłana Ezdrasza, pisarza. Jaki jest związek między nimi a poświęceniem muru Jerozolimy opisanym w drugiej części rozdziału? Zobacz Księga Nechemiasza 12:27-47. A na poświęcenie muru jeruzalemskiego starano się sprowadzić do Jeruzalemu lewitów ze wszystkich miejscowości, aby dokonać tego poświęcenia w radosnym nastroju przy pieniach pochwalnych i grze na cymbałach, harfach i lutniach. Zgromadzili się tedy członkowie rodzin śpiewaczych, zarówno z okręgu wokół Jeruzalemu, jak i z osiedli Netofatytów i Zbet, Hag-Gilgal, i Spulgeby, i Azmawet, gdyż śpiewacy pozakładali sobie gospodarstwa wokół Jeruzalemu. Potem kapłani i lewici dokonali na sobie oczyszczenia oraz oczyścili lud, bramy i mur. Następnie kazałem książętom judzkim wstąpić na mur i ustawiłem dwa zespoły śpiewacze do pień dziękczynnych. Z nich jeden pociągnął w procesji w prawo po murze do bramy śmietnisk, za nimi zaś poszedł Hoszajasz z połową książąt judzkich oraz Azariasz, Ezdrasz i Meszulam Juda, Mijamin, Szemajasz i Jeremiasz i niektórzy z kapłanów z trąbami, mianowicie Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Michajasza, syna Zukkura, syna Asafa oraz ich bracia, Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maj, Netanael, Juda, Hanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego, przed nimi zaś kroczył Ezdrasz, pisarz. Następnie posuwali się ku bramie źródlanej i szli dalej wprost przed siebie po schodach miasta Dawida, potem wejściem na mur, które było przy pałacu Dawida, aż do bramy wodnej na wschodzie. Drugi zespół śpiewaczy, za którym szedłem ja wraz z drugą połową książąt ludu, szedł w lewo wzdłuż muru obok baszty pieców aż do muru szerokiego i dalej obok bramy efraimskiej, mijając bramę staromiejską i bramę rybną oraz basztę Hananel i basztę stu aż do bramy owczej, a zatrzymali się przy bramie więziennej. Oba zespoły śpiewacze stanęły przy domu Bożym oraz ja i połowa dostojników ze mną, także kapłani, Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Michajasz, Elioenaj, Zachariasz, Hananiasz, z trąbami. I Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jehochanan, Malkiasz, Elam, Ezer. Wtedy śpiewacy pod kierownictwem Izrachiasza zaintonowali pienia. W tym dniu złożono liczne krwawe ofiary i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. Również kobiety i dzieci radowały się, a radosne okrzyki z Jeruzalemu słychać było daleko. W tym dniu ustanowiono też mężów dla dozorowania składnic z zapasami pochodzącymi z darów, pierwocin, dziesięcin, aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości udziały prawem ustalone dla kapłanów i dla lewitów, Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę. Oni pełnili służbę Bożą i służbę oczyszczenia, jak również śpiewacy i odźwierni zgodnie z zarządzeniem Dawida i jego syna Salomona. Gdyż już dawno w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga. A cały Izrael w czasach Zerubbabela i w czasach Nechemiasza dawał codziennie śpiewakom i odźwiernym udziały, a lewitom poświęcone dary, lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym. Bóg pragnie, by wszystko było czynione we właściwy sposób. Potrzeba zaangażowanych i poświęconych ludzi, aby można było dokonać wielkich rzeczy. Te rody kapłańskie pomagały Nechemiaszowi w odbudowie muru, aby w Jerozolimie można było bezpiecznie oddawać cześć Bogu w świątyni, mimo zewnętrznego zagrożenia. Mur był ważny dla bezpieczeństwa, ale bez poświęconych kapłanów prawdziwe wielbienie Boga byłoby niemożliwe. Tak więc ludzie, pełniąc różne funkcje, mieli ważne role do odegrania. Piątek. 29 listopada. Do dalszego studium. Są tacy ludzie, którzy poznali przebaczającą miłość Chrystusa i naprawdę chcą być dziećmi Bożymi, ale zdają sobie sprawę, że ich charakter jest niedoskonały, a życie pełne błędów. Są gotowi zwątpić w to, że ich serca zostały odnowione przez Ducha Świętego. Takim osobom chciałabym powiedzieć, nie wycofujcie się i nie poddawajcie się rozpaczy. Często będziemy musieli pochylać się i płakać u stóp Jezusa z powodu naszych niedociągnięć i błędów. Nie mamy się jednak zniechęcać. Nawet jeśli zostaliśmy pokonani przez wroga, Bóg nas nie porzuca ani nie opuszcza. Nie, Chrystus siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami. Pragnie odnowić cię i widzieć, jak odzwierciedlasz Jego czystość i świętość. Jeśli poddasz się Jemu, ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, doprowadzi je aż do dnia Jezusa Chrystusa. Módl się gorliwiej. Niech twoja wiara będzie pełniejsza. Przestając ufać swojej własnej mocy, zaufajmy mocy naszego Odkupiciela, a będziemy wielbić Tego, który sprawia, że nasze oblicze jest pogodne. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad drugim rozdziałem Księgi Daniela i tym, jak Daniel tysiące lat temu trafnie przepowiedział powstanie i upadek kolejnych imperiów, a nawet, bardzo trafnie, brak jedności wśród państw współczesnej Europy. Jak możemy czerpać ufność z tych proroctw, które tak mocno ukazują nam, iż nawet wśród chaosu świata Bóg wie, co się dzieje, a nawet to zapowiada. 2. Bóg wie o nas wszystko. Jest to pocieszające, bo daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewności, iż jesteśmy pod Jego opieką. Lecz teraz, tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Księga Izajasza 43:1. Jak możesz zapewniać innych ludzi o obecności Boga i Jego trosce o nich, gdy przechodzą przez kryzysy emocjonalne, kryzys więzi, kryzysy społeczne czy finansowe? 3. Zastanów się nad kwestią poruszoną w środowej części lekcji, rezygnacją Ezdrasza ze zwrócenia się do króla z prośbą o pomoc, w obawie, że jego słowa mogą zasugerować, iż nie jest pewny Bożej ochrony. Wiemy, że Bóg jest naszym uzdrowicielem. Czy to znaczy, że okazujemy brak wiary w Jego zdolność uzdrawiania, jeśli korzystamy z pomocy lekarzy? Omów te kwestie w klasie.